Naszym dzisiejszym gościem jest pani Ewa Moncure, rzecznik mającej swą siedzibę w Warszawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex. Witam panią.
Witam państwa.
Dziś mijają dokładnie 4 miesiące od 6 października 2016 roku, kiedy to na granicy bułgarsko-tureckiej formalnie zainaugurowano pracę tej instytucji pod nowym szyldem. Dotąd była to Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii. Długa nazwa. Czy zmiana tej nazwy i użycie słowa straż w nowej cokolwiek zmieniła, jeśli chodzi o ochronę tych granic?
Zmieniła wiele. Agencja ma nowe zadania, większą odpowiedzialność, będzie miała więcej pracowników. Rozporządzenie weszło w życie w październiku zeszłego roku. Od tego czasu żeśmy stworzyli już nowy pól szybkiego reagowania, pól pograniczników ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, 1500 osób, które są do dyspozycji agencji w razie nagłych potrzeb, kiedy operacja musiałaby być zorganizowana natychmiast.
Do tej pory, o ile pamiętam, to Frontex musiał za każdym razem występować do kraju, który do Frontexu wystąpił z prośbą o pomoc. To była jakaś paranoja.
No w tej chwili zmieniło się to. Frontex może sam proponować operacje na granicach zewnętrznych na bazie naszej analizy ryzyka i jeżeli zostanie to zaakceptowane, Frontex będzie mógł taką operację zorganizować. Faktycznie to znacznie usprawni działanie agencji.
To znaczy, że powiedzmy z Polski iluś oficerów jest cały czas 24 godziny na dobę do dyspozycji Frontexu, gdyby zaszła taka potrzeba?
Praktycznie rzecz biorąc tak. Jeśli chodzi o Polskę, ile dobrze pamiętam, około 100 oficerów jest do dyspozycji Frontexu. Ta liczba oficerów zależy od wielkości państwa.
A statki, samoloty, bo to też Frontex musiał prosić.
Statki i samoloty nadal należą do państw członkowskich. Oczywiście tutaj też już usprawniamy i mamy również bazę danych i staramy się usprawnić to, żebyśmy zawsze mieli dostęp do dostatecznej ilości statków. Natomiast mamy też nową metodę. Od tego roku będziemy sami wynajmować statki, na których będziemy mieli międzynarodowe załogi. Czyli będą one nasze, będą mogły pozostać w operacjach tak długo, jak będziemy ich potrzebowali, bo do tej pory, jeżeli statek czy helikopter należy on do służby któregoś z państw członkowskich, no to zazwyczaj może pozostać przez kilka miesięcy, a następnie będziemy musiał wrócić. Więc tutaj będziemy mogli w ten sposób wyeliminować część rotacji.
Czy te wszystkie środki i cała infrastruktura doprowadzą do sytuacji, w której radykalnie zmniejszy się liczba imigrantów próbujących przekroczyć granice zewnętrzne Unii? Czy w którymś momencie jest szansa, żeby do tego doprowadzić?
Musimy pamiętać o tym, że kontrola granic nie jest panaceum na problemy migracyjne, na międzynarodową migrację, czyli jeżeli mówimy tutaj o migracji do Europy, czy z krajów afrykańskich, czy z krajów ogarniętych konfliktem, tak jak Syria czy Irak, tutaj musimy patrzeć na źródła, czyli musimy patrzeć na te przyczyny, dlaczego ludzie te kraje opuszczają, jakimi trasami się kierują i starać się pracować również u źródła, nie tylko na granicy. Natomiast oczywiście właściwa kontrola granic zewnętrznych Unii Europejskiej, właściwa rejestracja wszystkich osób, właściwa rejestracja biorąca pod uwagę wszystkie względy bezpieczeństwa, czyli sprawdzanie różnych baz danych, zwracanie uwagi na osoby, które mogą potencjalnie mieć związek z terroryzmem, jest również bardzo istotna i my tutaj również bardzo intensywnie pracujemy w tej dziedzinie.
No, nie jest to dokładnie odpowiedź na moje pytanie, ale rozumiem, że nie wszystko można zdradzać. Natomiast to, co wydało się i to w sposób niestety tragiczny, to był fakt, że jednak udało się terrorystom przedostać przez to sito.
Mówi pan o...
Mówię o atakach paryskich.
Tak, oczywiście. No, to było w czasie na początku kryzysu, kiedy niestety rejestracja i kontrola dokumentów nie była prowadzona jeszcze w taki sposób, jaki jest prowadzona w chwili obecnej. Pamiętajmy, że tutaj mówimy o okresie, kiedy na Wyspy Greckie przypływały tysiące osób dziennie, kiedy ten system dopiero był organizowany. W tej chwili sytuacja wygląda dużo lepiej, kontrola jest dużo bardziej szczegółowa, wszyscy są rejestrowani.
Ale jednak 500 000 osób starało się przekroczyć granicę, zostało przechwyconych, ilu nie?
Bardzo trudno mi powiedzieć.
Czy były przypadki, czy były próby forsowania również granicy wschodniej Unii Europejskiej, której częścią jest także chociażby nasza granica z Ukrainą, Białorusią, jeżeli patrzymy wyżej, to także z Rosją?
Do tej pory, jeśli chodzi o granicę wschodnią, granica wschodnia nie jest granicą forsowaną przez migrantów. Liczba migrantów, którzy przekraczają tą granicę, od wielu lat utrzymuje się na tym samym poziomie, od Skandynawii do Bułgarii. Jeżeli te osoby są zatrzymywane, są to zazwyczaj nie migranci, natomiast osoby związane z przemytem w jakiś sposób, ponieważ przemyt jest największym problemem tej granicy, a nie migranci jeszcze w tej chwili. To jest granica znana z problemów związanych z przemytem samochodów, z przemytem papierosów, paliwa, więc jeżeli nawet te osoby są zatrzymywane, to są osoby, które przekroczyły granicę nielegalnie, ale ponieważ zajmują się przemytem, a nie zajmują się przerzutem ludzi albo sami są migrantami. Granica wschodnia nie jest jeszcze na szlaku migracyjnym.
Oj, to słowo jeszcze zabrzmiało nieprzyjaźnie.
No nie możemy wykluczyć różnych możliwości. W 2015 roku spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy migranci syryjscy na rowerach przekraczali granicę pomiędzy Rosją a Norwegią na najbardziej na północ wysuniętym części kraju, więc tego pewnie byśmy nie przewidzieli, natomiast to się zdarzyło. Później taka sama trasa otworzyła się w Finlandii, również daleko na północy, więc trudno jest przewidzieć. Natomiast no, są to sygnały, że ta trasa może jest testowana, natomiast jest trochę za wcześnie, żeby mówić, czy to stanie się trasą dla nowych migrantów, czy nie. No, w tej chwili te szlaki zostały już zamknięte, natomiast te tysiące osób w ten sposób dostało się do Skandynawii.
Dobrze, że nie do Polski. Miejmy nadzieję, że działania Frontexu, które wspierać będą działania naszych służb granicznych, będą na tyle skuteczne, że do takiej sytuacji nie dojdzie, nie zostanie do takiej sytuacji dopuszczone. Ale jeszcze jedna kwestia na zakończenie rozmowy. Skoro mówimy o obecności Frontexu w Polsce, na przełomie roku doszły nas słuchy, że siedziba unijnej agencji może zostać przeniesiona z Warszawy do innego kraju. Ale są też i dobre w tym kontekście już wiarygodne informacje i to z pierwszej ręki, pani Ewo.
Negocjacje pomiędzy agencją Frontex a rządem polskim są już zamknięte i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie ta umowa zostanie sfinalizowana.
Pod koniec stycznia parafowano już projekt umowy, na mocy której agencja, jak podkreślono, z nowym mandatem na stałe pozostanie w naszej stolicy, a za dwa dni projekt ma zatwierdzić Rada Nadzorcza Agencji i wówczas dokument trafi pod głosowanie w polskim parlamencie. Kiedy podpisanie umowy?
Terminem sfinalizowania całej umowy jest 7 kwietnia.
Naszym gościem była Ewa Mionkur, rzecznik prasowy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.